Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale. Anna Piekutowska, a ze mną w studiu Zuzanna Piechowicz. Dzień dobry.
Wciąż. Zostałyśmy w studiu, ale przenosimy się do trochę innej grupy.
Zmieniamy grupę wiekową z seniorów, o których mówiłyśmy w dwóch poprzednich wejściach. Tym razem zajmiemy się serialami o młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży. Właśnie na Netflixie pojawił się drugi sezon serialu Sex Education, który w zeszłym roku, w 2019 roku, mocno nas poruszył. Rozmawiałyśmy o nim i często nawet wracałyśmy do tego serialu w naszych rozmowach.
To właściwie jeden z pierwszych seriali, które omawiałyśmy w naszej audycji, bo to dokładnie... Prawie dokładnie rok temu, bo 11 stycznia 2019 roku trafił na Netflixa, na platformę Netflix, a my też już mamy rok.
Cieszymy się, że wróciłyśmy do tej historii, do tej opowieści, bo w zeszłym roku miałam poczucie, jak obejrzałam Sex Education, że to był taki świeży powiew, głęboki oddech, jeśli chodzi o seriale młodzieżowe, bo jest to serial zabawny, a jednocześnie poruszający bardzo poważną tematykę.
Przypomnijmy, w Sex Education główny bohater jest synem seksuolożki, terapeutki. W tej roli świetna Gillian Anderson, która w drugim sezonie dostaje większą przestrzeń, ciekawsze wątki i mam wrażenie, że tak jeszcze bardziej błyszczy.
O, to będziemy się dzisiaj kłócić
w
już,
drugim sezonie.
Się.
I w związku z tym, że okazuje się, że w jego szkole jest dużo problemów związanych z seksualnością, to znaczy mówimy o 16-18-latkach, którzy wchodzą w swoją... Inaczej, może poznają swoją seksualność, mają pierwsze doświadczenia, albo w którejś z kolei doświadczenia seksualne, mają z tymi doświadczeniami seksualnymi wiele wyzwań i problemów, a ani szkoła, ani rodzice nie są dobrym źródłem wiedzy, albo są krępującym źródłem wiedzy, w związku z tym Otis, bo to o nim mowa, w tej roli świetny Asa Butterfield, znany między innymi z filmu Chłopiec w pasiastej piżamie, zostaje seksterapeutką. Ma nawet swoją agentkę w tej roli Emma, przypomnij mi nazwisko.
Emma McKee.
Świetna Maeve, która też przechodzi pewną metamorfozę, taka szkolna buntowniczka, outsiderka. I tworzą taki mały startup.
Mały startup, którego plany zostają pokrzyżowane w drugim sezonie, dlatego że i szkoła, i rodzice zaczynają, no przede wszystkim nasi bohaterowie zaczynają trochę dorastać, więc szkoła i rodzice zaczynają również zauważać problemy ze sferą seksualności u młodych ludzi. I w wyniku różnych kontrowersyjnych sytuacji i zamieszania w szkole pojawia się Jean w swojej własnej osobie, czyli terapeutka i matka Otisa, no i robi mu konkurencję, bo nie dość, że ona udziela porad nieco nielegalnie, to jeszcze nie pobiera za to pieniędzy, tak jak jej syn. No i według niektórych uczniów jest dużo lepsza.
To może jeszcze powiedzmy, dlaczego się dorośli zainteresowali tym, co się dzieje z młodzieżą. W związku z teoretycznie istniejącą plagą chlamidii w szkole. Najbardziej mnie śmieszy to, że człowiek, nauczyciel, który jest odpowiedzialny za wychowanie seksualne, również chodził w masce, żeby z powietrza nie zarazić się tą chorobą weneryczną, tylko przenoszoną drogą płciową, więc problem jest duży, ale też wydaje mi się, że w tym sezonie bardziej brana na tapet jest seksualność też dorosłych, bo mamy dorosłe problemy z seksualnością w stałych związkach, w długoletnich małżeństwach. Też ta seksualność się pojawia w innych grupach.
W ogóle wątki poboczne są dużo bardziej rozbudowane. Ja mam jednak wrażenie, że poprzedni sezon był bardzo mocno skoncentrowany na Otisie i na jego różnych problemach, nie tylko właśnie z rówieśnikami, ale również z rodzicami czy nauczycielami.
A tutaj, z rówieśniczkami, ja bym powiedziała.
A tutaj jednak mimo wszystko zostaje to rozszerzone i okazuje się, że Sex Education to jest taki serial, w którym jest bardzo dużo postaci mających potencjał na swoje własne, odrębne i równie ciekawe historie. I to jest na pewno plusem tego serialu.
Rzadko to mówisz. Zwykle marudzisz, jak główni bohaterowie gdzieś są spychani na dalszy plan, jak przy Grace i Frankie na przykład.
To prawda, ale tutaj rzeczywiście mieli twórcy na to pomysł. Lori Nunn, czyli główna showrunnerka tego serialu, rozbudowała nam historię i wydaje mi się, że bez straty, w przeciwieństwie do tego, co się działo w Grace i Frankie, na tej głównej osi całego serialu. Wydaje mi się, że ten sezon jest dużo bardziej taki pojechany po bandzie, że mocniej się zaznacza różne sytuacje, że jest czasami bardzo kontrowersyjny i momentami niesmaczny, momentami bywa obrzydliwy, a jednocześnie jest prześmieszny. Wydaje mi się, że nawet bardziej zabawny niż pierwszy sezon, a jednocześnie w tej swojej całej slapstickowości, śmieszności i obrzydliwości potrafi dotykać coraz bardziej poważnych tematów.
Jednocześnie ja mam wrażenie, że siłą pierwszego sezonu było to, że Otis spotykał się z różnymi bohaterami i bohaterkami, z różnymi uczennicami, uczniami i opowiadali sobie o problemach. Mam wrażenie, że tu są rzeczywiście wzięte głębiej te problemy, ale jest ich mniej. To znaczy mniejsze jest takie spektrum tego, co może się tym nastolatkom przytrafiać. I wydaje mi się, że to jest akurat wada drugiego sezonu, że on ma mniej tych porad, z mniejszą liczbą rzeczy się spotyka, że one są bardziej właśnie takie pojechane. W pierwszym sezonie mieliśmy na przykład historię stalkera i tego, jak on funkcjonuje w szkole, jak się zachowuje wobec dziewczyny, która jest obiektem jego, nazwijmy to, uczuć, chociaż to uważam jest nieadekwatne w tym procesie, więc tego mi brakowało. Brakowało mi tego kontaktu z pojedynczymi uczniami i z taką właśnie przestrzenią różnych wyzwań, które się spotykają z seksualnością. Tu mamy bardziej skupienie się na tym, co się dzieje z Otisem, co się z jego dziewczyną dzieje i jak odkrywa swoją seksualność. Kwestia homoseksualności klasowego, szkolnego łobuza też jest rozwinięta w tym sezonie, ale jednak wydaje mi się, że szkoda, że nie ma takich właśnie, nawet takich krótkich, małych wkrętów. Mamy tam oczywiście jakąś scenę, że dziewczyna zasłania chłopakowi podczas orgazmu twarz poduszką, więc
on myśli, że chce go zabić.
Że chce go zabić, okazuje się, że nie podoba jej się, jak wygląda w czasie orgazmu, ale to są mniejsze problemy, mam wrażenie, takie bardziej właśnie przerysowane niż to, co się działo w pierwszym sezonie.
Nie dodałaś, opisując te wątki, chyba mojego, trudno powiedzieć ulubionego, ale myślę, że jednego z najważniejszych wątków, który się pojawia w tym sezonie, to znaczy wątku molestowania seksualnego. Jedna z bohaterek doświadcza takiego molestowania w drodze do szkoły i na początku to bagatelizuje, mówi, że nic się nie stało, nie czuje się skrzywdzona, nie czuje, że to na nią jakoś źle wpłynęło i też nie chce na przykład pójść z tym na policję.
Opowiedzmy, co się stało, bo to też jest ważne, jak ona to porównuje. To znaczy w autobusie jeden z innych pasażerów ociera się o nią.
Dorosły mężczyzna, dodajmy.
Tak. Po czym dochodzi do ejakulacji, ta sperma ląduje na jej spodniach. Tłumaczy to najpierw swojej przyjaciółce, że to trochę tak, jakby na mnie kichnął.
Ale potem okazuje się, że to jednak nie jest takie proste i z największego problemu, jakim są brudne spodnie, nagle okazuje się, że ona nie potrafi wsiąść do tego autobusu i nie potrafi już więcej nim jeździć. I w tym momencie jest doskonały wątek. Bardzo, bardzo mi się podoba to zamknięcie, bo jakby koncentracja jej problemu, który narasta, jest coraz poważniejszy i ona coraz mocniej nie może sobie z nim poradzić. Finał jest taki, że znajduje jakieś ukojenie w po prostu najbliższych osobach. I ten akurat wątek, miałam poczucie, że był też wstępem w pewnym sensie do tego, co się dzieje później. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, więc tak zastanawiam się nad każdym słowem, które wypowiadam, że w pewnym momencie dziewczyny, które grają w tym serialu, główne bohaterki, zostają ukarane kozą i zostają po lekcjach i przeprowadzają ze sobą taką terapeutyczną rozmowę, której puentą jest to, że właściwie wszystkie mają podobne doświadczenia i to, co je łączy, mimo tego, że się niekoniecznie lubią, nie są z tej samej bajki, są z innych paczek i nic ich nie łączy, to jednak okazuje się, że łączy je to, że po prostu są kobietami i przez to są narażone na bardzo nieprzyjemne sytuacje związane z molestowaniem seksualnym.
Tak, i jest dużo momentów, w których pokazywane jest, są mądrzy dorośli, którzy biorą ten problem na serio. Ja właśnie pamiętam tę scenę, kiedy ona idzie z Maeve, swoją najlepszą przyjaciółką, na policję i policjantka od razu bierze to na serio. Od razu pyta, czy ona czegoś nie potrzebuje, czy gdzieś ma zadzwonić. Później jest scena z policjantem, który przesłuchuje tę dziewczynę, która już niestety nie jest taka tak budująca, ale rzeczywiście mam wrażenie, tutaj widziałam dużo takich porównań, oczywiście z inną wagą gatunkową, ale z serialem Niewiarygodne.
Tak, które też o tym myślałam.
Wiele razy chwaliłyśmy, polecamy jeszcze raz nasz tekst na Krytyce Politycznej, tam więcej na ten temat i to jest rzeczywiście ważny wątek, którego w pierwszym sezonie trochę brakowało.
Też nie wszystkie odcinki tego sezonu mi się podobały. Miałam poczucie, że to jest dużo szybsze tempo niż w pierwszym sezonie, że więcej się dzieje, bo rzeczywiście pierwszy sezon, tak jak powiedziałaś, skupiał się na poradach, na jakichś takich mikroproblemach, które były rozwiązywane albo nie były rozwiązywane. A tutaj już mamy taką 100% fabułę. Dążymy z jakiegoś punktu do innego punktu. My, patrząc na zakończenie, myślę, że to nie jest ostatni sezon tego serialu i jeszcze wrócimy do tej historii, ale też momentami mi się dłużył. Jakoś w ogóle nie zrozumiałam i nie podobał mi się wątek Remiego, czyli ojca Otisa, który się pojawia. I ja jakoś tak w ogóle mi nie pasował do tego i nudziłam się na tych odcinkach, w których on grał. I może to jest kolejny potencjał na kolejny sezon, żeby tą relację Otisa z ojcem jakoś w ciekawy sposób ubarwić.
A może ją zostawić, bo ja miałam dokładnie to samo wrażenie, co ty, że nie wiedziałam, po co jest ten wątek, że on nic nie wnosi, że wiemy, że ten ojciec jest taki, jaki jest już z pierwszego sezonu, że oczywiście można się zastanawiać, dlaczego tak świadoma osoba jak Jean trochę daje się w to wkręcić, w jakieś nawrócenie, jakąś zmianę postawy, bo trudno się dziwić Otisowi, który jest nastolatkiem, ale rzeczywiście to było zbędne. Z takich ciekawych wątków jeszcze wydaje mi się, że wątek panseksualizmu i w ogóle tego, że w takim serialu to słowo się pojawiło, jest też bardzo interesujący. I tym, co się dzieje właśnie, kiedy jedna z bohaterek znajduje test w internecie i odkrywa, że jest panseksualna. I co się z tym dzieje dalej? Dla mnie też było to ciekawe.
Też w jakiś sposób przełamaniem tabu jest historia niepełnosprawnego chłopaka, który pojawia się również w tym sezonie jako nowa postać i tutaj bardzo mocno miesza pomiędzy naszymi relacjami w szkole Otisa i Maeve. Sposób, w jaki oni rozmawiają o jego niepełnosprawności, sposób, w jaki on mówi o swojej niepełnosprawności, jest bardzo taki wprost, dosadny, zaskakujący, taki pozbawiony filtra współczucia, delikatności i subtelności, no bo ojej, niepełnosprawny chłopak, trzeba się nad nim pochylić i być takim bardzo empatycznym. On się z tego po prostu śmieje.
Ale też nie zachowuje się tak, jak jest oczekiwane, żeby się zachowywał.
Znaczy zachowuje się, jeśli chce coś osiągnąć.
Tak, ale za plecami, jak ktoś się odwraca, to robi, zaciera ręce i się śmieje. No, to jest bardzo ciekawe, bo też pokazuje zupełnie inny sposób opowiedzenia o osobach z niepełnosprawnościami, bo są, uwaga, niesamowite odkrycie, ludźmi, mają różne charaktery, różne poczucie humoru.
Nie zawsze są pozytywnymi postaciami też.
Tak, i mogą być całkiem nieźli, na przykład jak w przypadku naszego bohatera w podrywaniu dziewczyn.
Sex Education to jest serial, do którego wróciłam z ogromną przyjemnością, ale jednak pozostanę fanką pierwszego sezonu, że to było takie zaskoczenie. To było coś nowego i teraz nawet wielka afera o chlamydię, czy cała historia, która też się bardzo dziwnie skończyła swoją drogą, cała historia Otisa uzależnionego od masturbacji, która po prostu w pewnym momencie przestaje istnieć i przestaje się o niej wspominać, tak jakby była potrzebna tylko w jednym momencie, a potem już do niej nie wracamy. Jest dosyć dziwna. Ja widzę tutaj...
Nie zauważyłam tego, ale masz rację, rzeczywiście. W ogóle urwany wątek, tak. Nagle nie wiadomo dlaczego.
Tak. I mam tutaj takich kilka znaków zapytania w głowie dotyczących tego sezonu, pomimo tego, że no on mi się podoba, no naprawdę. Dużo oglądamy tych seriali o młodych dorosłych, tutaj nasz duet serialowy. I mam wrażenie, że nadal jest mało takich seriali, które są naprawdę dobre.
Ale wiesz, po pierwszym sezonie Sex Education, po Euforii, trudno też było zrobić coś, co byłoby naprawdę odświeżające i nowe. Ale nie tylko ty masz wątpliwości co do drugiego sezonu. Ja przeczytałam ostatnio, że Gillian Anderson, ta, która nie miała wątpliwości co do wzięcia udziału w serialu z Archiwum X, miała wątpliwości co do Sex Education.
Ale złośliwa jesteś, naprawdę.
Nie, ja jestem wielką fanką Gillian Anderson. Wiele razy tu mówiłam, że czekam, aż zostanie Margaret Ta, Watcher of the Crown. I to jest taki moment w tym serialu, na który bardzo, bardzo czekam.
Sex Education, do obejrzenia drugi sezon, tak jak pierwszy, na Netflixie. Czekamy na trzeci. Ciekawe, czy tak krótko, jak teraz miałyśmy szansę czekać, czyli tylko rok. Ale na koniec dnia polecamy ten serial, szczególnie młodym i szczególnie rodzicom młodych osób.
Tak, ale może nie razem.
Też nieustannie polecamy nasz profil na Facebooku, Szkoda Czasu na Złe Seriale. Polecamy również zajrzeć na naszą stronę na portalu tok.fm.pl, bo tam ogromna baza polecajek serialowych do przesłuchania, no a potem do obejrzenia.
Zapraszamy też we wtorek na portal tok.fm.pl. Będziemy mieć mroczny odcinek naszego podcastu.
A mówiły do Państwa Zuzanna Piechowicz i Anna Piekutowska. Teraz się żegnamy. Czas na informacje.
Szkoda czasu na złe seriale.